Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. 10 kwietnia 2026 roku, trzeci dzień rozejmu kruchego, ale jednak na Bliskim Wschodzie między Izraelem i Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Drodzy Państwo, tego live'a miało nie być, ale dzieje się mnóstwo. Donald Trump postawił ultimatum Europie, że ma natychmiast formować armadę okrętów, które uratują sytuację w ciśnienie Ormus. Melania Trump złożyła zdumiewające oświadczenie o tym, że w zasadzie to ona nic nie ma wspólnego z aferą Frankensteina, plus wyciekają jakieś szokujące dokumenty w tej sprawie. Bilans ofiar w Libanie rośnie. Po raz pierwszy znamy pełny bilans ofiar izraelskiej operacji w strefie Gazy. Arabia Saudyjska przeżywa katastrofę wydobycia ropy, co powoduje zwyżkę cen na światowych rynkach. Dużo informacji z Izraela, gdzie w niedzielę rozpocznie się proces, czy też wznowiony zostanie proces Netanyahu. No jednym słowem, dzieje się. A, Trump tweetuje. Także drodzy Państwo, plan na dzisiaj jest następujący. Po pierwsze, teraz live. Jakieś pół godzinki, może 45 minut, przedstawię Wam wszystkie najważniejsze informacje ostatnich 24 godzin. Potem, drodzy Państwo, będę oczywiście odpowiadał na Wasze pytania, a o godzinie 20 nietypowa zupełnie historia, coś zupełnie, zupełnie nowego. Otóż, drodzy Państwo, dzisiaj, jak wiecie, jest 16. rocznica katastrofy Tupolewa w Smoleńsku. I wyobraźcie sobie, że przeglądając teczki w domu, porządkując swoje archiwum, znalazłem swoje akredytacje prasowe i artykuły, bo ja byłem w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku i widziałem, jak Tupolew leżał, czy też jego szczątki już dopalały się w tym lasku brzozowym przed lotniskiem. Byłem tam na miejscu, rozmawiałem na gorąco z ludźmi, widziałem wrak. W związku z tym stwierdziłem, że opowiem Wam i pokażę te dokumenty z tamtego wyjazdu, jak to wszystko wyglądało z mojej perspektywy. Myślę, że to będzie ciekawy dla Was odcinek. Trochę jak przejrzałem też te stare gazety, które Wam pokażę z tamtych dni, to wszystko to się Wam przypomni. Także zapraszam dzisiaj nietypowy odcinek o godzinie 20, a tymczasem przechodzimy już do naszego live'u. Witam Panią Wiolkę, która oczywiście fantastycznie zawsze tutaj walczy o kulturę osobistą. Witam wszystkich patronów, jest Pani Agata, jest Pani Magdalena, wow, super, bardzo, bardzo dzięki. Jest nas 6 tysięcy, już zebrało się sporo osób, więc startujemy. Teraz live, a o 20 odcinek o tym, co widziałem w Smoleńsku w 2010 roku, gdzie byłem, o czym mało kto wie. Myślę, że to będzie dla Was ciekawy i zaskakujący materiał. Dobra, startujemy, drodzy Państwo, z naszym live'em. Krótko jeszcze tylko kciuki. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K, jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, który obchodzi właśnie 11 urodziny. Wszystkiego dobrego. A partnerem technologicznym Lantre, producent, przepraszam bardzo, dystrybutor oczywiście sprzętu marki Apple. Dobra, to tyle. Wspierajcie historię realną. Bardzo chciałbym Wam w ogóle podziękować, drodzy widzowie, zanim rozpocznę tego kolejnego live'a, za te wszystkie donaty, czyli cegiełki, które od Was tutaj dostaję na tych live'ach. To pozwala przygotowywać kolejne odcinki kolejnego dnia. Także bardzo za to dziękuję. Rzuciłem wszystko, jak wiecie, zajmuję się tylko tymi live'ami plus rozmowami, więc to jest duże wsparcie dla historii realnej. Wspierajcie nas też na Patronite i na YouTubie. Naprawdę dzięki Wam działamy i zachowujemy niezależność. Startujemy. Dobra. Wyciekły wreszcie pierwsze szczegóły i są to szczegóły szokujące spotkania sekretarza generalnego NATO Marka Rutte z Donaldem Trumpem. Donald Trump według doniesień i przecieków miał być bardzo pobudzony, krzyczał, wyrażał swoje pretensje do NATO, do radzieckich sojuszników, którzy zostawili go w godzinie próby, konkretnie do Europejczyków oczywiście. No i cóż powiedział? Składam ultimatum. z deadline'em, a ten deadline to jest, drodzy Państwo, kilka dni. W ciągu kilku dni Donald Trump zażądał od państw europejskich, czyli również Polski, żeby zobowiązały się do wystawienia potężnej armady okrętów wojennych, które popłyną do Zatoki Ormus, aby odblokować ją, bo jak wiecie, została znowu zablokowana przez wrażych Irańczyków. No, krótko mówiąc, Europejczycy są zszokowani. Według dyplomatycznych źródeł cytowanych przez Spiegel, stawianie ultimatum, stawianie deadline'ów przez Trumpa, no to jest de facto grożenie swoim sojusznikom, no bo Trump w domyśle grozi, jak wiecie, opuszczeniem NATO, wycofaniem baz z części krajów Europy, między innymi Niemiec i Hiszpanii, i redukcją tych 84 tysięcy żołnierzy amerykańskich, którzy stacjonują obecnie w Europie, wśród tysiące w Polsce, jak wiecie, oczywiście w różnych bazach w Rzeszowie. Jest to obecność rotacyjna, jak wiadomo, żeby nie drażnić Rosji, ale zawsze. No dobrze. Jak wiecie, drodzy Państwo, aha, tutaj jest ciekawa opinia Snydera od razu, Timothy'ego Snydera, którego obserwuję na Twitterze, wybitnego historyka, który mówi tak: czy zwróciliście uwagę na to, że po podpisaniu zawieszenia broni Trump grozi i stawia ultimatum nie Rosji, która dostarczała dokładne dane, targeting do uderzeń irańskich na amerykańskie bazy, na amerykańskie samoloty stojące na pasach startowych, tylko swoim sojusznikom z Europy. No, ciekawe, pyta Snyder, co o tym myślicie? Dobra, teraz tak. Skąd ta nerwowość Trumpa? Oczywiście stąd, że jak wiecie, sekwencja wydarzeń jest następująca. W ramach zawieszenia broni, które zawarto, cieśnina Ormus miała być odblokowana, chociaż Irańczycy powiedzieli, że nie zrezygnują z pobierania myta tam, na spółę z Omanem. Ale uwaga, wtedy kiedy Izrael zaczął bestialsko bombardować Bejrut, twierdząc, że uderza w cele Hezbollahu, a masakrując po prostu ludność cywilną, bijąc po blokach, kamienicach, parkach, rynkach, samochodach, no to wówczas Iran powiedział: tak, skoro Izrael naruszył zawieszenie broni, które obejmowało również Liban, w takim razie my zamykamy ponownie cieśninę Ormus. I sytuacja, drodzy Państwo, rzeczywiście jest dramatyczna, co widać po coraz bardziej nerwowych tweetach Trumpa, który pisze tak. To jest bardzo specyficzna angielszczyzna, naprawdę śmiesznie się to czyta. Są raporty, że Iran pobiera opłatę za tankowce przechodzące przez cieśninę Ormus. I teraz jest następujące zdanie. They better not be, and if they are, they better stop now. Co? Jak dziecko. Czyli lepiej, żeby tego nie robili, a jeżeli robią, to niech lepiej zatrzymają się. Podpisane Donald Trump. To jest pierwszy tweet Trumpa. I wiecie co, ja się tej nerwowości nie dziwię, no bo sytuacja jest naprawdę katastrofalna i teraz jednak coś wam wydrukowałem, bo musicie to zobaczyć. To jest ruch tankowców w cieśninie Ormus. Co wy na to? To oczywiście są te wysokie linie, to jest ruch tankowców przed wybuchem wojny, a te niskie to w momencie wybuchu wojny i zablokowania cieśniny. To jest absolutnie szokujące. Skutki dla globalnej gospodarki mogą być kolosalne. Sprawdziłem przed chwilą cenę ropy, to jest 96,61, 2% dzisiaj wzrosła, są wahania, rynek jest kompletnie niepewny, a nakładają się na to po prostu straszne wiadomości z Arabii Saudyjskiej, która, drodzy Państwo, właśnie w wyniku uderzeń irańskich na pola naftowe oraz rurociągi straciła możliwość, tu są różne źródła, zmniejszyła swoją możliwość produkcji ropy o 600 do 700 tysięcy baryłek. Jak myślicie, w jakim czasie? Dziennie. Co wywołuje, drodzy Państwo, obawy, tutaj nawet mam te dane, że odbije się to w dłuższym terminie katastrofalnie na rynkach. No bo nie trzeba mówić, że Arabia Saudyjska nie tylko była jednym z głównych i jest jednym z głównych producentów ropy naftowej w Zatoce Perskiej, ale również jako jedyna posiada ten rurociąg, który pozwala ominąć cieśninę Ormus. w momencie, kiedy Iran uszkodził im bardzo poważnie infrastrukturę rurociągu idącego na Morze Czerwone, sytuacja zaczyna być dramatyczna. Dobra, lecimy dalej. A, czekajcie, jeszcze jeden tweet. Jeszcze jeden tweet Trumpa. Trump ogólnie walczy z prasą i na przykład napisał coś takiego. Rzucił się na Wall Street Journal, bardzo szanowany dziennik. Jest to jeden z najgorszych i najmniej wiarygodnych gazet na świecie. I oni piszą, mówi Trump, że przedwcześnie ogłosiłem zwycięstwo nad Iranem. W rzeczywistości to jest zwycięstwo i nie ma tu nic przedwczesnego. I teraz posłuchajcie. Dzięki mnie Iran nigdy nie będzie miał broni nuklearnej. Komentarz ode mnie, a pamiętacie, co mówił w czerwcu? Że Iran nigdy nie będzie miał broni nuklearnej po potężnym uderzeniu dzięki mnie. Taż tak wtedy mówił. Pół roku minęło i znowu musiał bombardować, bo jednak się okazało, że tamte pierwsze bombardowanie nic nie dało. W związku z tym, jeżeli raz już mówił takie głupoty, jak można mu wierzyć drugi raz? Ale posłuchajcie, dalej jest jeszcze śmieszniej. Bardzo szybko zobaczycie, jak ropa naftowa zacznie płynąć szerokim strumieniem z pomocą albo bez pomocy Iranu. Dla mnie to nie ma znaczenia. Potem jest oczywiście jeszcze kilka tam mocnych słów pod adresem Wall Street Journal, ale najbardziej mi się podoba takie zdanie. Posłuchajcie, oni są zawsze szybcy do krytyki, ale nigdy nie przyznają się, jeżeli popełniają jakieś pomyłki. Nie przyznają się, jeżeli nie mają racji. No to co? Przyganiał kocioł garnkowi. Tak bym podsumował tego tweeta. No dobrze. Sytuacja oczywiście jest o tyle dramatyczna, że wszyscy patrzą na Trumpa, czy Trump będzie w stanie powstrzymać Netanyahu przed kolejnymi uderzeniami na Liban, które ewidentnie łamią zawieszenie broni. I teraz posłuchajcie, teraz to, co usłyszycie, będzie absolutnie szokujące. Otóż okazuje się, według źródeł CBS, które powołuje się na wiele źródeł amerykańskiej administracji, przepraszam, że Trump zgodził się na to, że zawieszenie broni obejmuje Liban. Mało tego, Netanyahu powiedział, że też się na to zgadza. Potem zaczął bombardować, Trump zadzwonił do Netanyahu i po tej rozmowie Biały Dom zmienił swoje stanowisko i stwierdził, że doszło do zrozumiałej w tej sytuacji nieporozumienia i wcale Liban nie obejmuje zawieszenia broni. Wyobrażacie sobie coś takiego? I Tucker Carlson, prawicowy publicysta, pyta tak, jak to jest możliwe, że taki malusieńki kraj mówi nam, największemu supermocarstwu świata, co ma robić? Dlaczego prezydent Stanów Zjednoczonych nie potrafi powiedzieć nie? Dlaczego nie przejdzie mu to przez gardło, kiedy rozmawia z premierem Izraela? No i tu ciekawa sprawa, wyobraźcie sobie, że według niektórych źródeł wykonał taki prywatny, tajny telefon, oczywiście wszystko wyciekło zaraz, bo to Ameryka, Trump do Netanyahu, w którym poprosił go, żeby ten przerwał bombardowania. Jaka jest obecnie sytuacja? Ano sytuacja jest taka, że Netanyahu wydał takie oświadczenie, powiedział tak, nakazałem rozpoczęcie bezpośrednich negocjacji z Libanem. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Ale bez wątpienia tutaj ten problem Izraela jest największym problemem, który stawia całe to zawieszenie broni pod znakiem zapytania. Komentarze do tego ultimatum Trumpa są ciekawe. Na przykład Starmer, premier Wielkiej Brytanii, powiedział I am fed up with Trump. Nie tylko, że mam go dosyć, ale już mam go pod dziurki w nosie. Świat przez niego cierpi ekonomicznie, biznesowo. Brytyjscy obywatele cały czas ze zgrozą patrzą na swoje rachunki, które płacą na stacjach benzynowych. Ale republikanie się nie przejmują i dociskają, drodzy Państwo, śrubę. Republikański senator Mike Lee powiedział tak, wyrażając tym nastawienie Trumpa i jego otoczenia. Nasze wyjście z NATO jest już dawno spodziewane. Formuła Sojuszu Północnoatlantyckiego się wyczerpała. Zagrożenia, które istniały 76 lat temu, kiedy NATO powstawało, są obecnie nieaktualne, po prostu powiedział. No tak, no nie ma Związku Sowieckiego. W związku z tym, drodzy Państwo, ja się tylko pytam, bo to mnie ciekawi, czy Polacy, czy polskie władze mają plan B na taką ewentualność? bo jak rozmawiałem z niektórymi polskimi politykami, to oni mieli tylko plan A, Ameryka. A jaki jest plan B, panowie i panie? Dobrze, tymczasem Trump ma, drodzy Państwo, coraz większe problemy wewnętrzne. Najniższy w historii jest tak zwany disapproval rate. To znaczy, to jest ta ilość Amerykanów, która nie zgadza się ze swoim prezydentem i z jego działaniami. Przepraszam, przerwę na chwilę, bo widzę, że dostaliśmy fantastyczne wsparcie od pana Ambermana, jak widzę, z Wielkiej Brytanii. Bardzo, bardzo dziękuję i zachęcam oczywiście wszystkich do wspierania historii realnej, bo to dzięki waszym tutaj cegiełkom. Bardzo dziękuję panu Grzegorzowi O., który również nas wsparł. Dziękuję pani Kasi Przemyskiej za fantastyczne wsparcie. Roland i Bartosz to są nasi nowi wspierający. A pan Bart Carter, proszę bardzo, nasz czeski patron, przekazał właśnie 5 subskrypcji innym oglądającym. Dzięki tym donatom, drodzy Państwo, dzięki tym, o, True Car Cam, witamy. Dzięki temu wsparciu historia realna może tak pędzić do przodu jak parowóz. Okej, dobra, lecimy dalej. Dobrze, więc ten Trump ma potworne problemy. 72% Amerykanów nie zgadza się z jego działalnością. Jak wiecie, są wybory połówkowe. Wojna w Iranie miała mu pomóc, no bo spodziewał się, bo mu taki makaron nakręcił na uszy Netanyahu, że to będzie szybki sukces, jak w Wenezueli, wkopał się w jakieś bagno i nie potrafi się z niego wygrzebać, bo ten rozejm, no zobaczymy. Do czego zmierzam? Otóż do tego, że Trump szuka winnych na wszystkie strony swoich porażek i niepowodzeń. I posłuchajcie, poszedł na wojnę z mediami, ale tym razem nie z szacownym Wall Street Journal, tylko ze swoimi pupilami niedawnymi, czyli z najwybitniejszymi dziennikarzami reprezentującymi MAGA. Make America Great Again. Bardzo dziękuję pani Violetcie za wsparcie, chyba z Nowej Zelandii, z tego co widzę. Mamy widzów rozrzuconych po całym świecie. No i cóż ten Trumpinio, nasz drogi, napisał? Trumpinio, drodzy Państwo, pod wpływem jakichś dzikich emocji wysmażył, no tak na moje oko, na 3 bite strony posta, w którym w nieprawdopodobnie ostry sposób atakuje tych niezależnych amerykańskich prawicowych dziennikarzy, którzy kiedyś Trumpa popierali, na przykład wtedy, kiedy obiecywał, że nie będzie robił żadnych głupich wojen na Bliskim Wschodzie i wciągał Ameryki do konfliktów zbrojnych w imieniu Izraela, a teraz go krytykują, bo to zrobił. I problemem dla Trumpa nie jest jego niestałość w poglądach, tylko to, że oni nie podążają zgodnie za linią partii. Znamy to doskonale z naszego własnego podwórka, gdzie są tacy dziennikarze, którzy są tak upartyjnieni, że cokolwiek te ich ukochane partie nie zrobią, to oni zawsze są za. Ci dziennikarze, o których mowa, mianowicie Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens i Alex Jones, no są wierni swoim przekonaniom i ostatnio rzeczywiście ostro po Trumpie jeżdżą, nie rozumiejąc decyzji o wejściu do wojny. No i posłuchajcie, co też pan prezydent pisze o tych dziennikarzach. Walczą ze mną, zwłaszcza przez fakt, że uważają, iż jest to wspaniale, aby Iran, numer jeden wśród państw sponsorujących terroryzm, miał broń jądrową. Wydaje mi się, że to jest nieprawda. Nigdy nie widziałem, żeby ktokolwiek z nich powiedział, że byłoby wspaniale, gdyby Iran miał broń jądrową. W związku z tym Trump ustawia sobie przeciwnika jak worek treningowy, a potem w niego bije. Amalik, bardzo dziękuję za wsparcie. I teraz jaki jest powód, drodzy Państwo, tych okropnych, wrednych ataków tych dziennikarzy na Trumpa? Uwaga, mają niskie IQ. To jest ich rzecz wspólna, czytamy w tym poście. To głupi ludzie. Oni o tym wiedzą, że są głupi, ich rodziny o tym wiedzą, że są głupi i wszyscy inni też o tym wiedzą. Naprawdę, jak dziecko w piaskownicy. Spójrzcie na ich przeszłość, spójrzcie na ich dokonania. Nie mają tego wszystkiego. To szaleńcy, rozrabiacy. Dla darmowej, taniej reklamy zrobią wszystko. Dostają jakieś kliknięcia, bo mają podcasty trzeciej kategorii. Ale nikt... bo słuchajcie, to tu jest po prostu prawdziwy szał, bo teraz tutaj się odbywa. Jakob, Queen, Karol, no dostajemy naprawdę mnóstwo wsparcia od widzów, bardzo dziękuję. To napędza mnie do robienia kolejnych live'ów. Słuchajcie, teraz co dalej się dzieje. O Tucker Carlson, którego bardzo często cytuję, który ma bardzo ostatnio zdroworozsądkowe poglądy, napisze o nim tak. Tucker Carlson nigdy nie ukończył nawet koledżu, był załamanym, był spłukany, gdy wyrzucono go z Fox i nigdy nie był już po tym taki sam. Być może powinien udać się do dobrego psychiatry. No nieźle, co? Teraz posłuchajcie. O Candace Owens, która pisze tak. Właściwie dla mnie to nawet pierwsza dama Francji, czyli żona Macrona, jest o wiele ładniejszą kobietą niż Candace. Nie ma nawet porównania. Co ten pan wypisuje? Jako prezydent mógłbym mieć ich wszystkich po swojej stronie, kiedykolwiek zechcę, ale gdy dzwonią, nie oddzwaniam, bo nie mam czasu, jestem zbyt zajęty sprawami światowymi i krajowymi i po kilku razach, kiedy nie odbieram, robią się złośliwi. No dobra, wiadomo, on zrobi Amerykę wielką ponownie, a oni nie mają o tym żadnego pojęcia. No jak wam się to podoba? Słuchajcie, wydaje mi się, że gdybym był na miejscu Trumpa, to bym przede wszystkim zastanowił się, dlaczego ludzie, którzy go kiedyś wspierali, kiedy on zaczął chodzić na pasku innego kraju, w dodatku malutkiego, nagle się od niego odwrócili. Może nie jest problem z tymi ludźmi, tylko problem jest z Trumpem, który kompletnie nie wypełnia swoich obietnic wyborczych i kompletnie zmienił o 180% swoje stanowisko. Wczytałem wam wiele razy te tweety, w których Trump mówił: Bush, impeachment za głupią wojnę w Iraku i w Afganistanie. Obama, on nas wpakuje w wojnę z Iranem. Ja jestem mistrzem negocjacji. Art of the deal. Ja nigdy na Ameryki i amerykańskich chłopców nie poślę na głupie wojny w cudzych interesach. I teraz on się dziwi, że ludzie, którzy mu wtedy wierzyli, go krytykują. Naprawdę specyficzną ma umysłowość obecny prezydent, a przyznacie, że te takie dziwne wycieczki osobiste są nieco dziecinne. Dobra, bardzo intrygująca wiadomość, znaczy poważne skutki moim zdaniem tego powinny być. Umarł, drodzy Państwo, 81-letni Kamal Karaci. Ci z Was, którzy nie pamiętają, to mniej więcej kilka live'ów temu opowiadałem o tym człowieku. To jest były minister spraw zagranicznych Iranu, bardzo umiarkowany polityk, bardzo szanowany i 1 kwietnia Izraelczycy go namierzyli i zamordowali jego żonę, a jego ciężko ranili w postaci tego, że do ich mieszkania, chyba w Teheranie, wpadła rakieta. Było to takie target killing, czyli oni dokładnie wiedzieli, że to on i chcieli go zabić. Jego żona zginęła od razu, on wpadł w śpiączkę i teraz po ponad tygodniu ten pan zmarł. Powodem, dla którego go zabito, jest następujący. Był to człowiek umiarkowany, który był typowany na jednego z czołowych negocjatorów Iranu w ewentualnych rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi. Izrael, który, to jest najbardziej prawdopodobna teoria, chciał te rozmowy storpedować i uniemożliwić, no bo jak wiecie, nie pasuje mu, nie w smak mu jakiekolwiek porozumienie, on chce dalszej demolki, postanowił tego człowieka po prostu zabić, fizycznie go zamordować. I teraz słuchajcie, uważam, że jest to po prostu akt terroryzmu, i przypominam sobie prawo izraelskie, które zostało niedawno wprowadzone dla Palestyńczyków oczywiście tylko, że za akty terroryzmu, czyli za zabicie Żyda, trzeba człowieka powiesić. Myślę, że gdyby Izraelczycy chcieli być konsekwentni, to ludzie, którzy zaakceptowali zabicie pana Kamala Karaziego, a przy okazji jeszcze w tym ataku zginęła jego małżonka, Bogu ducha winna, 81 lat miał ten pan, przypomnę, bardzo szanowany irański polityk, zabity we własnym domu, no powinni po prostu, zgodnie z tym izraelskim prawem, gdyby ono obowiązywało wszystkich, a nie tylko Palestyńczyków, zawisnąć na stryczku. No dobrze, tyle z takich newsów dotyczących... O, ale proszę bardzo, to interesujące. Właśnie, miałem wam powiedzieć, że coś widzę, że Trump lekko denerwuje się na Izrael. Wyobraźcie sobie, że była taka wymiana zdań między nim a dziennikarzami. Trump wchodzi do helikoptera, do śmigłowca swojego, no i dziennikarze go pytają: panie prezydencie, Iran złamał zawieszenie broni, bo tam kogoś ostrzelał. A Trump mówi: tak, to prawda, ale Izrael też złamał zawieszenie broni. Dopiero co podpisaliśmy rozejm z Iranem, a Izrael wwalił, jak to się określił bardzo tak mocnymi słowami, wszystko co miał jednego dnia w Bejrut i w Liban. Nie można robić takich rzeczy. Naprawdę, pierwszy raz widziałem Trumpa, który by tak krytycznie podszedł do Izraela. I na samym końcu powiedział: mamy dwa narody, które się nienawidzą i bardzo mocno ze sobą walczą. Oni I tutaj padło słowo na F, bardzo mocne, nie wiedzą, co robią. I Trump wściekły poszedł do swojego śmigłowca. Może to potwierdza, że wreszcie zdobędzie się na to, żeby mieć tyle cojones i postawi się Bibiemu, nie przestraszy się wpływowego lobby i powie, że enough is enough. Dość po prostu tego, co Izrael wyrabia, bo to Ameryka została przez Izrael w tą wojnę wmanewrowana, potem Izrael narzucał całą logikę eskalacyjną, dokonywał kolejnych ataków, a Amerykanie, no właśnie, mają teraz gigantyczny problem, bo się po prostu dali nabrać na pokaz slajdów w Situation Room. Wczoraj o tym opowiadałem. Przechodzimy zaraz, drodzy Państwo, do skandalu obyczajowego. Naprawdę szokujące oświadczenie Melanie Trump w sprawie afery Frankensteina. Myślę, że to będzie bomba. Jest już nas 15 tysięcy. Proszę bardzo, witam wszystkich po pół godzinie tego live'a i muszę podziękować widzom. Po prostu jesteście fantastyczni. Amalik, Joanna, Litho Bisfuchtiakus, Karol, Jakob, Queen, Ewa, Piotr, nie żartuję, po prostu Husarz, co tu się dzieje, Kamil, Paradoks i inni również widzowie, jeszcze Sailor i Dagmara Sokołowska. Drodzy Państwo, bardzo, bardzo dziękuję za całe wsparcie. Cały czas tu obserwuję czat, widzę, że dzieje się bardzo dużo, a my już wracamy do przeglądu wydarzeń. Zaraz Melania Trump i afera Frankensteina. Myślę, że będziecie zszokowani. Dobrze. Te pola naftowe, które uderzyli Irańczycy w Arabii Saudyjskiej, które spowodowały ten gigantyczny ubytek 600-700 tysięcy baryłek ropy dziennie, to Khurais i Manifa. Tak sobie to wypisałem. To co? Bierzemy się za Melanię? Dobra, miejmy to już za sobą, bo zaraz wrócimy może do wszystkich spraw związanych, bo mamy tak, bilans uderzeń nowy izraelskich w Libanie, mamy po raz pierwszy zebrane do kupy i potwierdzone najbardziej wiarygodne szacunki, to będzie totalne zaskoczenie dla Was i szok, operacji specjalnej Izraela w strefie Gazy, zaraz wszystkim o tym opowiem, ale teraz chyba to, na co wszyscy czekają, czyli o co chodzi w zdumiewającym oświadczeniu pierwszej damy Melanii Trump. Jeszcze tylko podziękuję Primo i Skorzekwa. Bardzo, bardzo dziękuję Państwu za wsparcie. No więc dobrze, Melania Trump wyszła w pięknym żakiecie, obok niej są flagi amerykańskie i wygłosiła następujące oświadczenie. Myślę, że warto posłuchać, bo ten dokument może przejść do historii, jak sprawa się będzie nakręcała, a mam wrażenie, że będzie. Kłamstwa łączące mnie ze skompromitowanym Jeffreyem Frankensteinem, przepraszam, będę używał tego określenia doktora Szewki, bo podobno za oryginalne nazwisko pana na E z znanej wyspy YouTube'a algorytmy mogą nie być zachwycone. No więc uwaga, te wszystkie kłamstwa muszą się skończyć już dziś. Osoby, które kłamą na mój temat, są pozbawione standardów etycznych, pokory, szacunku i tak dalej. Odrzucam ich podłe próby zniesławienia mojej reputacji. Dobra, do rzeczy. Nigdy nie byłam przyjaciółką Epsteina. Donald i ja bywaliśmy od czasu do czasu na tych samych przyjęciach, co... Oj, powiedziałem to. Co Frankenstein. Ponieważ nakładanie się kręgów towarzyskich jest czymś powszechnym w Nowym Jorku i Palm Beach. Co wy na to? Nie wiem, byłem w Nowym Jorku, Palm Beach chyba też i jakoś nie nałożyły się moje kręgi towarzyskie na Frankensteina. Tym bardziej na Melanie, co akurat żałuję. Dla jasności, nigdy nie miałem żadnego związku z Frankensteinem ani z jego wspólniczką Maxwell. Moja uprzejma odpowiedź do Maxwell nie może być zakwalifikowana jako nic więcej niż zwykła casualowa korespondencja. Moja uprzejma odpowiedź na jej e-mail nie oznacza niczego więcej niż banalną notatkę. Uwaga, o co chodzi? Sky News wydłubał maila, którego Melania Trump, nie wiem, 24 lata temu napisała do Maxwell, czyli tej towarzyszki życia, nie wiem, czy oni byli w związku sakramentalnym z Frankensteinem. Ona tam naganiała jemu rozmaite tam dziewczęta. No i to jest taki rzeczywiście, no zwykły mail. Cześć, jak się masz? Widziałem twoje zdjęcie, wyglądasz świetnie, pewnie podróżujesz po świecie. Cytuję to z pamięci. jak wspominasz swój pobyt w Palm Beach, jak będziesz w Nowym Jorku, to się odezwij i na końcu jest love Melania. No to love, tam się ludzie czepiają, ale to jest, no kobiety mogą tak korespondować. No. Dobra, to jest ten e-mail, który wyciekł, a drugi dokument, który wyciekł, drodzy Państwo, to jest jakaś tajemnicza sprawa. Jest dzisiaj przez cały dzień rozsyłany na Twitterze fragment jakiejś książki, która ma się zaraz ukazać i jest teoria, że to jest uderzenie wyprzedzające, w którym jest jakiś cytat z Frankensteina, który twierdzi, że to on poznał Melanię z Trumpem, że to, ale wcześniej poznał ją przez jakąś agencję modelek w Stanach Zjednoczonych i tam jest na samym końcu tej wypowiedzi takie stwierdzenie, że rok przed tym, jak Trump się poznał z Melanią, sam Frankenstein z nią spółkował gdzieś w samochodzie. No z tego, co widziałem, to mniej więcej tak wygląda sytuacja. Czy to oświadczenie ma wyprzedzić publikację tej książki, czy to jest jakiś falsyfikat? No krąży to, więc odwołuje się do tego. Na razie nie ma na to żadnego potwierdzenia. Zobaczymy na pewno w najbliższych dniach, ale według komentatorów to oświadczenie Melanii, wygłoszone trochę takim niepewnym, łamiącym się głosem, może zwiastować jakąś poważną burzę. No i oczywiście pojawią się kolejne teorie spiskowe, że cała wojna w Iranie miała po prostu przykryć całą aferę związaną z wyspą Frankensteina i związkami wpływowych ludzi w administracji z tym koszmarnym człowiekiem. Przypominam, że on w dziwnych okolicznościach pożegnał się z tym światem w więzieniu. Dobra, pierwszy raz zetknęłam się z Frankensteinem w roku 2000, pisze pani prezydentowa, na wydarzeniu, w którym braliśmy udział razem z Donaldem. W tym czasie nigdy wcześniej nie spotkałam Frankensteina, nie miałam żadnej wiedzy o jego przestępczej działalności. Przez wiele lat w mediach społecznościowych krążą liczne fałszywe zdjęcia, one nie od wielu lat, tylko teraz jest wylew tych zdjęć i część ekspertów twierdzi, że część z tych zdjęć co najmniej jest prawdziwa jednak. Ale to są z drugiej strony, też bądźmy fair, to są takie zdjęcia na przyjęciach. No facet staje koło kobiety, ktoś tam pyka zdjęcie, no nie jest to dowód na to, że te osoby są powiązane. Przynajmniej rozstrzygające. No dobra, proszę zachować ostrożność w to, co wierzycie. Te zdjęcia i historie są całkowicie fałszywe. Nie byłam ofiarą Frankensteina, przepraszam, nie jestem świadkiem, a wy mi wymieniano z nazwiska świadkiem w związku z żadnym z przestępstw tego człowieka. Nie ma jej w dokumentach FBI dotyczących tej sprawy. Nie miałam wiedzy o tym, że Frankenstein wykorzystywał swoje ofiary. Nigdy nie byłam zamieszana w żadnej roli, nie byłam uczestniczką, nigdy nie leciałam z samolotem Epsteina, nigdy nie odwiedzałam jego prywatnej wyspy. No i tak dalej, i tak dalej. Odrażające zachowania, fałszywe oszczerstwa na mój temat, moi prawnicy i ja walczyliśmy z tymi nieuzasadnionymi kłamstwami, z sukcesem, będziemy kontynuować, potem tam wymienia. No ale kluczowa jest końcówka, ona wzywa Kongres Amerykański, aby zadziałał. I słuchajcie, to jest bomba według amerykańskich mediów. Epstein nie działał w pojedynkę. Po tym jak sprawa stała się szeroko upolityczniona, kilku prominentnych dyrektorów zrezygnowało ze swoich wpływowych stanowisk. Nie oznacza to automatycznie winy i tak dalej, i tak dalej. Wzywam kongres do zorganizowania publicznego przesłuchania dla kobiet, które padły ofiarą Frankensteina. Trzeba dać głos, krótko mówiąc, to już jest moja parafraza, ocalałym, czyli ludziom, którzy przeszli przez to piekło. Dać możliwość złożenia zeznań pod przysięgą przed kongresem z pełną mocą zaprzysiężenia. Każda z tych kobiet powinna mieć swój dzień, aby publicznie opowiedzieć swoją historię, jeśli sobie tego życzy, a następnie jej zeznanie powinno zostać trwale wprowadzone do protokołu kongresowego. Dopiero wtedy poznamy prawdę. Mocne co? No bo wiecie, do tej pory nie palił się amerykański wymiar sprawiedliwości, żeby tą sprawę wyjaśnić z powodów, które są innym tematem, a tutaj żona prezydenta Trumpa wrzuca coś takiego. Niektórzy uważają, że to jest już pismo przedrozwodowe, ale wydaje mi się, że to jest akurat złośliwość przeciwników Trumpa. RLZ i Jarek, dzięki za wsparcie. Pamiętajcie, że wspierając historię realną, wspieracie wolne media i powodujecie, że te kolejne live'y są możliwe i kolejne odcinki. Dobra, tyle o tej sprawie. Myślę, że będziemy do niej wracać. To jest temat, program geopolityczny, historia realna, no ale ponieważ wszystko to jest ze sobą powiązane, więc przedstawiłem Wam, o co chodzi w tym dzisiejszym aferze z Melanią, która jest na czołkach wszystkich portali. Macie tekst źródłowy, wnioski możecie wyciągnąć sobie sami. Teraz tak, ciekawa informacja z Izraela. Przedstawiciele dowództwa izraelskich sił obronnych na zamkniętym briefingu w Knesecie oświadczyli, co następuje. Nowe kierownictwo Iranu jest bardziej ekstremistyczne niż poprzednie. No kto mógł się spodziewać? No właśnie Izrael to spowodował, bo zabijał bezwzględnie wszystkich umiarkowanych przywódców Iranu, żeby potem móc powiedzieć, patrzcie, tym krajem rządzą sami wariaci, radykałowie, nie ma z kim rozmawiać. Zawsze, jeżeli chcesz zapobiec porozumieniu, dealowi, kompromisowi, to nie zabijasz tych, którzy dążą do walki, tylko tych, którzy dążą do kompromisu. Tak było to również i w naszej historii. Także w ogóle mnie to nie dziwi. Nowy bilans, drodzy Państwo, tych bestialskich bombardowań, które zszokowały cały świat i również Trumpa, Bejrutu, dokonane przez izraelskie lotnictwo, wymierzonych w ludność cywilną, wynoszą 302 osoby. 302 osoby zostały zabite w tych 100 potężnych uderzeniach. Wczoraj duża część live'u została temu poświęcona. Dzisiaj tylko podaję nową liczbę zabitych i komentarz Mario Nafala. To jest taki prowadzący, publicysta prowadzący swój na X-ie profil, który napisał tak. Gdyby Bejrut leżał na Ukrainie, cały świat krzyczałby teraz z oburzeniem o zbrodniach wojennych. W domyśle, a ponieważ nie leży Bejrut na Ukrainie i nie bombarduje go zły Putin, tylko cudowny Bibi, no to świat milczy. Tak jak Wam wspominałem, Bibi niedługo będzie miał dzikie problemy, bo nie przewidział jednej sprawy, a może przewidział i dlatego tak bardzo robił wszystko, żeby ta wojna trwała wiecznie. Otóż, drodzy Państwo, skoro zostało zawarte zawieszenie broni, które Izrael uznał, w związku z tym stan wyjątkowy związany z wojną został odwołany w Izraelu. A co to oznacza? Że premier stanie przed sądem. Tak, w niedzielę zostanie wznowiony proces korupcyjny Bibiego. Przypomnę Wam, że w tej sprawie Trumpini opisał list do prezydenta Izraela, prosząc, żeby go ułaskawił, bo jest najwybitniejszym przywódcą narodu żydowskiego czasu Mojżesza. Mniej więcej tak to brzmiało. I cóż to jest, że wziął kilka butelek szampana, parę cygar, nie czepiajmy się. Ciąg dalszy ma, drodzy Państwo, również afera, mała wojna, którą Departament Wojny Hekseta wytoczył, uwaga, Watykanowi. O co chodzi? No, chodzi o to, że ambasador, jak pamiętacie, Watykanu w Stanach Zjednoczonych został wezwany na dywanik i jak potem powiedział, to jest nowość, była to najbardziej konfrontacyjna i niemiła rozmowa, jaką odbyłem. Urzędnicy Departamentu Wojny po prostu zastraszali Watykan i za to, że papież ośmielił się powiedzieć, żeby Hekset nie mieszał Jezusa Chrystusa do swoich wojenek. Z nadzieją, drodzy Państwo, patrzymy na wydarzenia w Pakistanie, to znaczy tam jutro, tak? Dzisiaj jest piątek, czyli tam jutro rozpoczną się, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, rozmowy pokojowe. Mówię zgodnie z planem, no bo Izrael musi przestać bombardować Liban, żeby to było miało sens. Dziękuję Pani Dorocie Dragan za wsparcie. I teraz tak, słuchajcie, na miejsce miała już polecieć delegacja, jak wiecie, w delegację irańską, w jej skład wchodzą Galibat, czyli szef parlamentu, i Araghchi, czyli minister spraw zagranicznych. Oni powiedzieli, że nie mają żadnego zaufania do Kushnera i Witkowa i chcą rozmawiać z kimś normalnym. W związku z tym reprezentować będzie Stany Zjednoczone, oprócz Flipa i Flapa, którzy gdzieś tam będą się błąkać po korytarzach, J.D. Vance, zwany DJ Vance'em. I teraz jest bardzo interesująca historia, bo amerykańskie media, to taka ciekawostka, ale myślę, że warta przytoczenia, informują, z czym on tam do tego Pakistanu przyleci. No więc tak, zacznijmy od tego, że przyleci na pokładzie Air Force 2, czyli taki będzie miał kod ten samolot, którym on przyleci. I teraz słuchajcie, przyjedzie z nim tak, ciężko opancerzony Chevrolet Suburban, to będzie jego limuzyna, taki odpowiednik Daily Beast prezydenckiej, specjalny, słuchajcie, ambulans, jakby mu się coś stało, z własnymi pielęgniarzami i lekarzami, będzie też support truck, czyli jakaś ciężarówka ze sprzętem. Będą, słuchajcie, samochody, które odpowiadają za zagłuszanie jakichś sygnałów radiowych, wrażych, na przykład, żeby odpalić ładunek wybuchowy, no i właśnie jednostka jakaś saperska. Będą, słuchajcie, SUV-y i wany pełne jego doradców i jego świty, a także, drodzy Państwo, jakaś jednostka do obrony. W sumie będzie to 40-100 samochodów. I wyobraźcie sobie, że przyleciał już teraz do Pakistanu wielki samolot transportowy C-17, który wypluł właśnie ze swoich trzewi te wszystkie pojazdy. Także nieźle. No, Amerykanie nie polegają na lokalsach, na Pakistańczykach i, drodzy Państwo, się tak przygotowywują. A co ciekawe, po drugiej stronie też nie ma zaufania, bo samolot, którym leciała irańska delegacja, miał, słuchajcie, ochronę trzech pakistańskich myśliwców. Przed kim? No oczywiście bano się, że Izraelczycy zestrzelą tą delegację, jak będzie leciała do Islamabadu. Co wy na to? To ciekawie, drodzy Państwo, to pokazuje, co tam się właściwie dzieje. No dobrze, ale oczywiście jutro będą te rozmowy. Jeżeli nic się nie stanie, to jutro sobie darujemy może już live'a w sobotę i w niedzielę zrobimy live'a, żeby te rozmowy podsumować. No bo na pewno jak oni się zaczną w sobotę rozmawiać, to jest, o Jezu, jeszcze różnica czasu jakaś tam jest. Zobaczymy. Będę Was informował. Śledźcie moje media społecznościowe. Dobra. I jeszcze taka jedna informacja. Otóż, drodzy Państwo, w sumie, jeżeli chodzi o Reapery, czyli te bardzo drogie drony bojowe MQ-9, to w sumie Amerykanie podsumowali swoje straty i stracili ich 24, co kosztowało ich 720 milionów dolarów. Tak, 720 milionów dolarów. Z dobrych informacji, żeby nie było tak, że przekazuję Wam tylko złe informacje, to mamy następującą sprawę. Putin ogłosił rozejm, drodzy Państwo, rozejm wielkanocny, bo przecież chodzi oczywiście o prawosławne święta. Będzie on obowiązywał od 4 po południu 11, czyli od jutra do końca 12 kwietnia. Mam tylko nadzieję. Aha, Zełenski powiedział, że przyjmuje. Wiecie co? I fajnie byłoby, żeby z okazji świąt ta absurdalna wojna, która jest przedłużana kompletnie sztucznie i bez sensu, być może ten rozejm, to taki pozwolę sobie na optymizm, chociaż mało w to wierzę tak naprawdę, zostałby przedłużony, już nie wróciliby do strzelania do siebie rosyjscy i ukraińscy żołnierze, bo dawno to już, tak jak Wam mówiłem wiele razy, nie ma żadnego sensu. Czekają nas wybory w weekend, oczywiście na Węgrzech, gdzie Orban będzie toczył bój o przedłużenie swojej władzy nad naszym zaprzyjaźnionym państwem, Polak, Węgier, dwa bratanki. W poniedziałek zrobimy odcinek o tym, jak już będą znane wyniki, plus oczywiście geopolityka i wojna w Iranie, a gościem tego odcinka będzie profesor Guralczyk, już się z nim umówiłem, to taka fajna niespodzianka dla Was, poniedziałek o 20, a tymczasem Orban dostał albo mocne wsparcie, albo pocałunek śmierci. Zobaczymy, bo Trump napisał o nim posta. Wielce szanowny premier Węgier Viktor Orban jest naprawdę silnym i potężnym liderem z wielkimi zasługami, osiągnął fenomenalne wyniki. Ja to na bieżąco tłumaczę, więc może być trochę kostropato. O tenże Orban walczy niestrudzenie, kocha swój wielki kraj i lud. Tak samo jak ja robię to w Stanach Zjednoczonych. Viktor ciężko pracuje, aby chronić Węgry, rozwijać gospodarkę, tworzyć miejsca pracy, pisze Trump, promować handel, zatrzymać nielegalną imigrację i zapewnić prawo i porządek. Relacje między Węgrami a Stanami Zjednoczonymi osiągnęły nowe wyżyny współpracy i spektakularnych osiągnięć pod moją administracją w dużej mierze dzięki premierowi Orbanowi. Cieszę się, że na dalszą bliską współpracę z nim, aby oba nasze kraje mogły jeszcze bardziej rozwijać tę wspaniałą ścieżkę do sukcesu i współpracy. Kurczę, ale to jest wodolejstwo. Byłbym dumny, Uwaga, byłem dumny, że wsparłem Wiktora, kiedy walczył o reelekcję w 2002 roku. Jestem zaszczycony, że robię to ponownie. Dzień wyborów przypada na niedzielę, 12 kwietnia 2026 roku. I teraz clue. Węgrzy, wyjdźcie i głosujcie na Wiktora Orbana. Jest prawdziwym przyjacielem, wojownikiem, jest wojownikiem i zwycięzcą. I ma moje całkowite i totalne poparcie dla reelekcji na premiera Węgier. Viktor Orbán nigdy nie zawiedzie wielkiego ludu Węgier. Jestem z nim na jego drodze. Prezydent Trump. Czy to pomoże, czy zaszkodzi? Zobaczymy 12 w poniedziałek. To razem z profesorem Góralczykiem omówimy. Ja tylko przypomnę, że Trump udzielił też podobnego wsparcia, choć nie tak kwieciście, prezydentowi Nawrockiemu, więc w Polsce pomogło. Czy na Węgrzech pomoże? Pożyjemy, zobaczymy. No dobra, kochani Państwo, trochę statystyk na sam koniec, bo wojna przynajmniej teraz weszła w fazę spokojniejszą, mamy to zawieszenie broni, więc oczywiście mamy do czynienia z taką sytuacją, w której obie strony trochę podsumowują swoje dokonania. I izraelskie siły obronne opublikowały taką informację, co też dokonały w trakcie tych 6 tygodni. Uwaga, 10 800 uderzeń przeciwko celom w Iranie, to było 6 000 komponentów i 4 000 cele bezpośrednie, cokolwiek to znaczy. Zrzucili Izraelczycy na głowy swoich irańskich bliźnich 18 000 bomb, rakiet i rozmaitych innych pocisków i wykonali 8,5 tysiąca lotów bojowych. Nieźle. A teraz jeszcze bardzo, bardzo ważna rzecz. Tak jak wam powiedziałem, mamy wreszcie, drodzy Państwo, dane dotyczące izraelskiej operacji w Strefie Gazy. Gdzieś mi to oczywiście tutaj zgubiłem, ale zaraz znajdę. Poczekajcie, bo mam to na pulpicie. Jest to, drodzy Państwo, o tyle dla mnie bardzo, bardzo ważna sprawa, że kiedy trwał ten konflikt w Strefie Gazy, bardzo często oskarżano mnie o to, kiedy mówiłem, że zginęło tylu i tylu ludzi, o to, że powtarzam propagandę Hamasu, no bo skąd miały pochodzić źródła o zabitych Palestyńczykach w Strefie Gazy? No, z Ministerstwa Zdrowia w Gazie, no a Gaza była kontrolowana przez Hamas, no więc tak oczywiście można powiedzieć, że było to źródło Hamasu. Ja zawsze wtedy pytałem, a skąd wiecie, ilu ludzi zginęło w atakach na Hamasu, z kolei na Izrael 7 października 2023 roku. I ci sami moi rozmówcy mówili, no jak to skąd? Z ogłoszenia izraelskiego Czerwonej Gwiazdy Dawida, tak? Z Ministerstwa Zdrowia Izraela. Ja mówię, no to moment, coś tu jest chyba nie halo, bądźcie konsekwentni. Dlaczego tamte dane mają być wiarygodne, a te niewiarygodne? No obie strony podają swoje dane o swoich zabitych, bo mają po prostu do nich dostęp. No i oczywiście wszyscy mówili, że to skandal, Hamasowi nie wolno wierzyć, zawyżają, żeby pokazać, jaki Izrael jest zły. No dobra, to teraz słuchajcie. Mamy dane. Według Lancet Global Health między 7 października 2023 roku a 5 stycznia 2025 zanotowano 75 200 gwałtownych zgonów w Strefie Gazy. Oznacza to, że dokładnie pokrywa się to z danymi podanymi przez Ministerstwo Zdrowia w Gazie. Mało tego, sam Izrael już jakiś czas temu, nawet nie wiem czy pamiętacie, informowałem was o tym, te dane potwierdził i w zasadzie się tutaj z tym nie dyskutował. Ale to nie koniec, bo szok będziecie mieli zaraz. Ponad 65 tysięcy dodatkowych zgonów z powodu głodu. Kobiety i dzieci stanowią 60-70% wszystkich ofiar śmiertelnych. Dodatkowe 10 tysięcy osób szacuje się jako zaginione i uważa się, że zostały pogrzebane pod gruzami i nigdy się nie dowiemy. 80% budynków w Gazie jest zgłoszonych jako uszkodzone lub zniszczone. 320 tysięcy jednostek mieszkalnych jest dotkniętych. 60 milionów ton gruzu zostało utworzonych. Podsumowanie. Piekło na ziemi. No. Nie mieści się to, drodzy Państwo, w głowie, że coś takiego mogło się wydarzyć w XXI wieku. Ja po prostu nie będę tego komentował, ale no, wydarzyło się to na naszych oczach, można powiedzieć, przy jednak milczeniu dużej części świata, wsparciu Stanów Zjednoczonych. Wszyscy mówili, że Putin jest taki zły. No jest, no oczywiście nikt tego nie zaprzecza, no ale zobaczcie. Tu stało się coś dużo, 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 dużo straszniejszego, ale ponieważ jest to sojusznik i pupilek Ameryki, no to wszyscy trzęsą łydkami, żeby powiedzieć, jak jest. Historia oceni to bardzo, 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 bardzo gorzko całą tą historię, a tymczasem chcę wam powiedzieć, żeby trochę zmienić nastrój, że Times of Israel bardzo poważnie się martwi tymi, co się mówi i pisze na świecie i piórem swojego publicysty, jak zakładam, ogłosił właśnie dzisiaj ten znany portal izraelski Medium, że mówienie o tym, że to Izrael wciągnął Amerykę do wojny, jest nie tylko złe, pisze pan Shlomo Levin. To jest antysemityzm. No, pytanie oczywiście, czy prawda może być antysemicka. Dobrze, drodzy Państwo, do brzegu powoli zmierzamy. Rozgadałem się strasznie jak zawsze. Bardzo dziękuję Pani Dorocie i jeszcze raz za wsparcie wszystkim innym, którzy nas wspierają. Pani Marzena nas wspiera, Pan Mariusz, Pani Rzepczyńska, Pan Piotr Wiśniewski. Naprawdę bardzo, bardzo dużo. To jest dla mnie też dowód na to, że chcecie tych live'ów, żeby one powstawały. Jest nas 18 tysięcy, więc absolutna rewelacja. A ja na sam koniec jeszcze taki króciusieńki przegląd tych informacji, które mam tutaj przygotowane na pulpicie, absolutnie z ostatniej chwili, ale też różne ciekawe cytaty i już przechodzimy do sekcji pytań i odpowiedzi, którą tak bardzo lubię. Mam nadzieję, że wy również. Dobrze, Tucker Carlson, zacznijmy od niego. Ujawnił, uwaga, coś, o czym nie mówi się publicznie, że oficer izraelskich sił zbrojnych ma permanentne biuro w Pentagonie, a także jest jakiś tego typu jego odpowiednik w CIA. Permanentne, pisze Carson i mówi. I pyta, zadaje głośno pytanie, którego w Waszyngtonie wszyscy się boją. Kto tym naprawdę rządzi? Ciekawe. Co tu dalej mamy? Premier Izraela, cytuję to za Pawłem Żuchowskim, miał od lat namawiać amerykańskich przywódców do uderzenia na Iran. Ujawnił to John Kerry, były sekretarz stanu USA w administracji Barack Obamy. A Kerry nie był wiceprezydentem? No, nieważne. Już wszystko muszę mi się merdać po latach. Byłem częścią wielu rozmów z Netanyahu, stwierdził. Pyta dziennikarka go. Namawiał was, żebyś Ameryka zaatakowała Iran? Tak, chciał, żebyśmy zaatakowali. Przyszedł do Obamy, zrobił prezentację, prosząc o atak. Taką samą prezentację identyczną, pewnie tą samą zresztą po 20 latach. Czy po 10 pokazał Trumpowi. Lecz czytamy dalej. Prezydent Obama odmówił, prezydent Biden odmówił, prezydent Bush odmówił. Jedynym prezydentem, który na to przystał, jest prezydent Trump. Widzicie? Potwierdza się dokładnie, Kerry potwierdza to, co wam mówiłem, że szukał 40 lat Netanyahu, nie powiem kogo, żeby coś takiego zrobił. Bardzo ciekawa rzecz mówi Rubio, która potwierdza to, co mówi Jacek Bartosiak. Posłuchajcie, panowanie dolara może się zakończyć w ciągu 5 lat. Uwaga, dziś na naszej półkuli, w największym kraju, na naszym południu, jakim jest Brazylia, podpisano umowę handlową z Chinami. Mówi z zaniepokojeniem. Od tego momentu będą prowadzić Chińczycy z Brazylijczykami handel w swoich własnych walutach i całkowicie zrezygnują z dolara. Tworzą na świecie w pełni niezależną od Stanów Zjednoczonych gospodarkę wtórną. Za 5 lat nie będziemy musieli już mówić o sankcjach, ponieważ tyle krajów będzie handlować walutami innymi niż dolar, że nie będziemy już mieli możliwości nakładania sankcji. Oni są przerażeni taką perspektywą. Boże, nie będziemy mogli narzucać swojej woli innym krajom przez sankcje, bo petrodolar, bo dolar w ogóle straci swoje znaczenie jako waluta wymienna, będą handlować swoimi walutami. Słuchajcie, Imperium Americanum trzeszczy w szwach. Ciekawe. Dobra. Okej, okay, mamy jeszcze ciekawe badanie opinii publicznej. Jak traktują Amerykanów Europejczycy? Polacy nadal są nastawieni pozytywnie do Amerykanów, ale nie tak jak kiedyś. Posłuchajcie, na przykład Hiszpanie, 51% Hiszpanów uważa, że Amerykanie są zagrożeniem. Połowa Włochów, 40% Belgów, 40% Francuzów i 30% Amerykanów. Polaków tylko 13%, ale tak. 13% uważa, że Ameryka to jest przyjaciel, 13%, że współzawodniczy z Ameryką, czyli rywal, 16% Polaków nie ma zdania, 34% uważa za partnera, ale za bliskiego sojusznika tylko 24%. Ciekawe, co? No dobrze, myślę, że to interesująca informacja. A na koniec jeszcze jest straszna, słuchajcie, afera, ale straszna. Nie wiem, czy pamiętacie, no jak wiecie w ogóle, drodzy Państwo, straty amerykańskie w tej wojnie to jest 13 zabitych, co jest niewiele, ale 6 spośród tych 13, jeżeli dobrze pamiętam, to są ofiary takiego uderzenia na bazę. Pamiętacie? Takie, to było pierwsze dni. Uderzyli w bazę i tam zginęło 6 żołnierzy. No i oficjalnie była taka informacja, że podał to Hexet na konferencji prasowej, że przez naszą żelazną obronę jakimś cudem przedarł się jeden dron i oni mieli jakiegoś superfarta, czyli Irańczycy, no tak, i trafili nas. I teraz amerykańskie media opublikowały reportaż, który opiera się na wypowiedziach tych żołnierzy, którzy przeżyli ten koszmar, i mówią, że to wszystko jest kłamstwo. Posłuchajcie. Posłuchajcie, jednostka nie była w ogóle przygotowana do obrony. To się wydarzyło w Camp Spearhead w pointie Shuaiba. 20 zostało rannych, a przepraszam, 6 amerykańskich żołnierzy zginęło, 20 zostało rannych. No i teraz, co też on tymczasem mówi? Twierdzenie, że jeden się prześlizgnął, powiedział jeden z rannych żołnierzy, jest nieprawdziwe. Chcę, żeby ludzie dowiedzieli się, że ta jednostka nie była przygotowana do żadnej obrony, to nie była ufortyfikowana pozycja. Posłuchajcie, na kilka godzin przed atakiem ci żołnierze się, około 60 ich było, schowali w betonowym bunkrze. Przeleciał nad ich głowami pocisk balistyczny. Około 9:15 ogłoszono jednak odwołanie alarmu. Oficerowie zdjęli hełmy, wrócili do pracy w drewniano-blaszanych pomieszczeniach o szerokości 3 przyczep. Wznowili zarządzanie ruchem sprzętu i amunicji. Około 30 minut później wszystko się zatrzęsło. To było jak w filmach: dzwoniące uszy, wszystko zamazane, obraz niewyraźny, zawroty głowy, kurz, dym wszędzie. I teraz zobaczył ten żołnierz następujący straszliwy widok: rany głowy, silne krwawienia, mnóstwo pękniętych błon bebłękowych, odłamki, ludzie krwawili z brzucha, rąk, nóg. Jakaś totalna masakra. I oni tutaj mówią, że był totalny chaos, że to było bezpośrednie trafienie, że centrum operacyjne przypominało struktury znane z wojen z Iraku i w Afganistanie, a więc sprzed ery dronów. Budynek otaczały betonowe bariery, które chronią przed moździerzem czy rakietami, ale nie przed atakami z powietrza. Dlatego Hexet mówił, że tak bardzo te drony go zaskoczyły. Przenieśli nas bliżej Iranu, mówi ten żołnierz, do bardzo niebezpiecznego miejsca, które było znanym celem. Podaję to wszystko za jednym z kont twitterowych, które śledzę, które Państwu polecam. Zobaczcie na moim wallu na X-ie to macie. Myślę, że co tu dużo mówić. Jest to bardzo, bardzo ciekawe i będzie pewnie, nie wiem, może jakaś komisja w tej sprawie zwołana. Myślę, że pokażą to najbliższe dni. I na sam koniec jeszcze wiadomość za warnews.pl. Dziś wieczorem para dyżurna polskich myśliwców F-16 ponownie przechwyciła nad Morzem Bałtyckim rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20, który wykonywał lot w międzynarodowej przestrzeni powietrznej bez złożenia planu lotu i z wyłączonym transponderem. Tararam, koniec. To była wiadomość z Polski na sam koniec tego live'a, a konkretnie tej części, kiedy ja opowiadałem Wam. Drodzy Państwo, dziękuję za to, że wysłuchaliście tego, co mam do powiedzenia. W szczytowym okresie chyba nas było około 19 tysięcy, więc kolejny super sukces. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję za całe wsparcie. Przechodzimy do pytań. Tylko jeszcze przypomnę, jaki jest plan gry. Plan gry jest taki. Dzisiaj o 20:00 bardzo nietypowy odcinek. Opowiem Wam o tym, bo jest rocznica katastrofy smoleńskiej, jak byłem w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku i co tam widziałem, a zdradzę już, że widziałem płonący wrak leżący między drzewami, czy też rozrzucony tam w okolicach lotniska. Opowiem Wam, jak to wszystko wyglądało z mojej perspektywy na gorąco, jakie były reakcje ludzi, którymi byłem, a przyjechałem do tego Smoleńska rano w dniu katastrofy. Pokażę Wam rzeczy, które stamtąd przywiozłem. No jednym słowem taki dosyć nietypowy odcinek, ale znalazłem te wszystkie dokumenty grzebiąc w archiwum, które mam tutaj na wsi, szukając materiałów do wiadomo jakiej sprawy. Także taki urobek uboczny, powiedziałbym. Myślę, że Was to zainteresuje. Mamy rocznicę, jest okazja, to zobaczycie ten materiał, jeżeli ktoś ma ochotę. Czy jutro będzie live? Uzależniam to od wydarzeń. Marzyłbym o tym, żeby wreszcie trochę odsapnąć. Może w sobotę Wam daruję i sobie. No chyba, że wydarzy się coś tak niesamowitego, że będzie trzeba. Na pewno będą rozmowy pokojowe. One się zaczynają pewnie rano, będą trwały cały dzień, więc pewnie podsumujemy je w niedzielę, ale jeszcze muszę sprawdzić, jaka tam jest dokładnie z Pakistanem różnica czasu i zobaczymy. W niedzielę będą dwa odcinki, to znaczy pewnie, no właśnie, live podsumowujący rozmowy pokojowe plus normalnie o 18:00 rozmowa z fajnym gościem, będziecie zadowoleni. No a w poniedziałek pewnie live i rozmowa geopolityczna o Iranie, Trumpie, ale również o wyborach na Węgrzech z profesorem Góralczykiem. Dobra, takie plany historii realnej. Bądźcie z nami, oglądajcie i tyle. Dzięki. Zaczynamy pytania. Bardzo proszę pytania poprzedzać małpą i napisem historia realna. Wtedy mi się podświetlają na czerwono i widzę, na co mam odpowiadać. Okej. Marsz Żywych. Czy poruszy Pan temat w jakimś odcinku? Dlaczego Polacy płacą za wizyty oraz angażują służby w ochronę tej młodzieży? No, pisałem o tym 100 razy swego czasu. Teraz widziałem, że jakieś marsze żywych, jakieś wycieczki zostały odwołane do Polski z powodu obaw o bezpieczeństwo tej młodzieży. No, jak rozumiem, no to się boją po prostu przyjeżdżać do Europy, no bo nastroje są jakie są. Europejczycy widzą, co się dzieje i to boją się służby izraelskie, że to się może odbić na tych dzieciakach. Nie wiem, czy tak by było, ale to jest jakiś news dosłownie z wczoraj, który widziałem. Co do samych wycieczek, to jest trudna sprawa, no bo przyjeżdża ta młodzież szkolna do Auschwitz, tak, głównie, ale do innych obozów również. Ja wiem, że towarzyszą temu często, jak to bywa w przypadku nastolatków, jakieś po prostu dantejskie sceny w hotelach, śmiecenie w autokarach, w samolotach i to wszystko jest zawsze godne pożałowania. Ktoś powinien tą izraelską młodzież bez wątpienia nauczyć dobrego wychowania, a same te wycieczki zawsze stanowiły dla mnie pewien problem. To znaczy, no one, nikt nie może zabronić, no bo niby dla jakim prawem, tak, żyjemy w wolnym świecie. No ta młodzież ma prawo przyjeżdżać w miejsce, gdzie część z nich mogła mieć przodków, którzy zostali tutaj zamordowani, bo pamiętajcie, że w Izraelu żyją Żydzi sefardyjscy, którzy nic nie mają wspólnego z Europą, a nawet etiopscy, też amerykańscy, no część tylko Izraelczyków, ci Żydzi aszkenazyjscy są potomkami ludzi, których dotknęła zagłada. W związku z tym niech przyjeżdżają, tak? No ale rzeczywiście jest problem z tymi wycieczkami. To nawet nie jest tak, że my ponosimy te koszty, tak jak Pan mówił, tylko oni tam mają własną ochronę. I ta ochrona, która chodzi tam z bronią wokół nich, to jest też w ogóle jakaś umowa chyba podpisana, też nie sądzę, żeby to było mądre, no ale dobra. Chodzi wokół nich, wytwarza w tej młodzieży takie poczucie, że oni muszą być chronieni, bo otacza ich antysemicki świat, tak jak, nie wiem, podczas II wojny światowej Żydzi Polacy, gdyby nie ta ochrona, by się na nich rzucili. No w związku z tym warto by tą ochronę zlikwidować, ale z drugiej strony wtedy my musielibyśmy wziąć odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo i wyobraźcie sobie, że idzie taka wycieczka sobie ulicami Krakowa i jakiś terrorysta dokonuje ataku na nią, tak? Jeżeli tam będzie ochrona izraelska, no to oni się nie sprawdzą, a jeżeli to się stanie w Polsce, no będzie to bez wątpienia duży problem. Więc takie chyba były pomysły. Problemem tych wycieczek jest oczywiście wytwarzanie właśnie takiego poczucia, że te zagrożenia ze strony tych gojów, co tu dużo mówić, którzy po tych polskich ulicach chodzą, często oni przywożą ze sobą własne jedzenie, zamykają się w hotelach, zamykają się w swoich takich zamkniętych kręgach i tam to sobie przeżywają. Podoba mi się ta formuła, którą w świętej pamięci Alek Dancyk, ten zabity, ja go bardzo dobrze znałem, porwany i zabity w Strefie Gazy w trakcie ostatniej wojny, mieszkający na południu, bardzo zasłużony dla stosunków polsko-żydowskich, działacz, można powiedzieć, miał, to znaczy, żeby oni się spotykali z młodzieżą, rozmawiali, zobaczyli, że my nie jesteśmy tacy straszni i nie gryziemy. I kiedy to się udawało, no to wtedy te wycieczki mają jakiś tam sens, prawda? Więc mam tu ambiwalentne podejście. Zmieniłbym ich formułę, no ale jak chcą, to niech przyjeżdżają. Co tutaj im bronić, nie? Zawsze zostawią tutaj też trochę kasy, no patrzmy też na to pragmatycznie, tak? No zarabiają polskie firmy, które ich wożą tam do tego Auschwitz autokarami z Krakowa, zarabiają polscy hotelarze, zarabiają knajpy, jak im pozwolą wyjść na zewnątrz, jak pozwolą oczywiście, ale tak, chciałbym, żeby Polska miała większy wpływ na to, co tam im się mówi w tych autokarach, nie? Ale się rozgadałem, przepraszam. Ile mamy dronów wyprodukowanych, pyta pan Michał. Za mało, panie Michale. Czemu nie zaprasza pana Wolskiego, Michał Kowalewski? Jest to nieprawda, panie Michale, zapraszam. Staż Zdrojewski, jak się pan zapatruje na wybory na Węgrzech? Czy z interesu polskiego lepiej, żeby Orban przestał rządzić? Czy jest coś, za co może pan pochwalić Orbana? No jasne, że mogę, no, za politykę wielowektorową. Pewne nasze interesy są sprzeczne. To znaczy, no, na odcinku tym rosyjskim mamy inną politykę po prostu Polska prowadzi niż Orban, ale ogólnie kierunek jego polityki to jest taki, jak ja bym chciał dla Polski w tym sensie. Nie, że chciałbym, żeby, nie wiem, od razu Polska tam się z Rosją robiła jakąś akomodację, jak mówią eksperci Strategy and Future, tylko chodzi o to, że w polityce rozmawia się z każdym, bo politykę nie prowadzi się jako element walki dobra ze złem, tylko realizację własnych interesów. I zobaczcie na Orbana. Ciągnie kasę z Unii, ma świetne kontakty z Amerykanami i zaraz będzie miał bazy amerykańskie u siebie, postawił 5 fabryk chińskich akumulatorów u siebie i samochodów, czy co on tam jeszcze robi, rozmawia się z Rosją i ciągnie tani gaz z Rosji, no żyć nie umierać, nie? Ja tam nic do niego nie mam w tym sensie, że to jest okej, a czy dla Polski jest lepszy Orban, czy ktoś inny? No... Nie mam w tej sprawie zdania. Zapytam w poniedziałek pana profesora Góralczyka, zadam jego pańskie pytanie jemu i on odpowie. No jeżeli chcemy budować jakiś antyrosyjski sojusz w Europie Środkowo-Wschodniej, no to oczywiście lepiej byłoby, żeby Orbana zastąpił ktoś inny. No. To jest oczywiste. Zobaczymy. Zobaczymy, co z tego całej tego pasztetu wyniknie już niedługo. W niedzielę wybory. Proszę omówić krótkie oświadczenie Rubio w tym tygodniu uzasadniające powody ataku na Iran. Jegomość 55. Omawiałem już 3 razy. Zmiana celów po prostu. No, czyli powiedział, że cele były właśnie takie, jakie zrealizowano, a zapomniał o tych, o których mówili, ale nie zrealizowali. Czy myśli pan, pyta Shimi Jimmy, że Izrael i Stany Zjednoczone zostaną pociągnięte do odpowiedzialności za zbrodnie wojenne, masakry szkoły, wysadzanie mostu, wysiedlanie ludności cywilnej? Nie, niestety uważam, że nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Niestety. O, Staluk, bardzo lubię pana oglądać, pozdrawiam, bardzo miło. I jakiś kotek tutaj do mnie macha. Kiedy generał Bieniek? Dawno jego nie słyszałem opinii tutaj, Fort Anglia. Wiecie co? Generał Bieniek zniknął z historii realnej, ponieważ zajął eksponowane stanowisko po wyborach. Ja zadzwoniłem do niego z serdecznym zaproszeniem, bo wiecie, że mam do niego słabość. To jest po prostu fantastyczny człowiek. Skacze na tych spadochronach, jeździ na windsurfingu, czego on nie robi. Wysyła mi zdjęcia z wakacji czasami, jakichś niesamowitych. Energii ma tyle, co 18-latek albo 3. No i wtedy powiedział, że mu niezręcznie. Ale dzwonił ostatnio do mnie po tej całej aferze, wiecie, z atakiem na moją rodzinę i dogadaliśmy się, że już chyba te restrykcje nie obowiązują i będę mógł go za jakiś czas zaprosić. Także będzie dobrze. Fantastyczny facet. Co to znaczy, że lotnictwo polskie przechwyciło samolot rosyjski? Czy ten samolot został sprowadzony na ziemię, na terytorium Polski? Co się stało z tym samolotem? Panie Michale, chodzi chyba o to, że oni robią taką eskortę z dwóch stron i wypychają go z naszej przestrzeni powietrznej, niech tam se leci gdzieś. To chodzi o pokazanie, że jesteśmy czujni, widzimy was, nie? Maciej, żeby Polska nie została zmuszona do udziału w wojnie Izraela z Ameryką. Oby nie. Burtin, czy Piotrek mógłby oduczyć się mówienia dzisiaj, wczoraj, tutaj? Ja wiem, że to jest naleciałość warszawska, ale niech pan dba o język. Wie pan co, ja walczę ze sobą, ale musi pan coś zrozumieć. Ja jestem po 40. Jeżeli człowiek przez 40 lat w ten sposób kaleczył język ojczysty, nad czym bardzo boleje, to w ferworze opowieści, tak? Przecież ja tu nie mam, to wszystko jest spontan, tak? Nie ma żadnych szkoleń. Jadę po prostu jak czuję. No trudno mi jest o tym pamiętać. Zawsze sobie przypominam po odcinku, więc biję się w piersi, ale trudno już takiego, wie pan, starszego pana jak ja skłonić do zmiany takich, zgadzam się, szkodliwych przyzwyczajeń, no. Ale będę się starał. Czy Wojsko Polskie powinno przestawić produkcję amunicji rozrywającej na ludzi, na przeciwpancerną, na roboty? To może jeszcze chwileczkę, ale poza tym nie wiem, czy ma amunicję rozrywającą przeciwko ludziom, to byłyby jakieś kule dum-dum. Chyba przeciwko ludziom stosuje się amunicję penetrującą, która ma po prostu nie tyle wybuchnąć i rozerwać przeciwnika, tak jak on pisze, bo to były chyba sprzeczne z konwencjami, tylko przeszyć jego ciało i wyeliminować go z akcji. Tak mi się wydaje przynajmniej, poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Nie jestem jakimś mega specem, ale pytam, że kule dum-dum. Czy Korea, Rosja lub Chiny, pyta Sayo Puda, wysłały pomoc w postaci rakiet balistycznych do Iranu? Nie wiemy tego na pewno Rosja jakieś komponenty przekazała przez ten szlak kaspijski, tam Izrael zbombardował ten szlak, ten port na Morzu Kaspijskim, w ten sposób Rosja spłaciła, zakładam, dług z dostarczenia szachedów i tej licencji, którą dostała od Iranu. No, w sprawie Chin są plotki o projekcie rakiety za ropę w formie barteru. Wy nam coś, my nam coś, ale dowodów na to nie ma. Panie Piotrze, czy jest szansa na podcast u Tomka Drwala, Mirek? Był. Niech pan se przewinie. Raz czy dwa u niego byłem. Fantastyczny facet i chętnie przyjdę jeszcze raz. Okej. Okay. Ktoś gdzieś kiedyś miał powiedzieć, że... Nie wiem, o co chodzi. Czy myślicie o bliższej współpracy ze Strategy and Future? Może jakiś kongres, konferencja, czas zmienić Polskę? Pisze Polak. No, ja współpracuję oczywiście ze Strategy and Future, no, w takiej formie, że zapraszam czterech muszkieterów, czyli Atosa, Portosa, Aramisa i D'Artagnana. To już musicie rozszyfrować, który jest który, do naszych programów. Bardzo fajne, ożywcze głosy. Panowie też nie zawsze ze sobą mają takie same poglądy i do tego się współpraca historii realnej ze Strategy and Future sprowadza. Ale co więcej możemy zrobić? No, czy kongres wspólny? Czasami organizujemy coś razem, jak chociażby, proszę bardzo, w kinie Wisła, pamiętna, szturmowana przez tłumy, ochraniana przez siły prewencji, żartuję oczywiście, chociaż stał radiowóz przed kinem na bombach i to wywoływało różne żarty ze strony czytelników, czyli mam na myśli premierę naszej bomby. Nomen omen, Alberta. O, pani Natalia, pozdrawiam. Wysyłam pani serduszko, dziękuję bardzo za piękne wsparcie. Natalia Paszak, nasza patronka. Co jest bardziej prawdopodobne? Koniec konfliktu Izrael-Iran czy Bartosiak Wolski? Izrael-Iran. Czy wypowie się pan na temat wzmożonej aktywności kont na FB, które określają pana poglądy jako, jak tutaj nie wypowiem tego słowa, bo też absurdalnie śmieszne, po występie w Kanale Zero? Nie wiem, nie widziałem żadnej wzmożonej aktywności jak kont na FB, natomiast zadzwonił do mnie mój znajomy z Ameryki i powiedział, że odnotowali ataki na mnie w mediach społecznościowych pochodzące z jakiejś farm troli. Odkryli coś takiego, my się specjalizują w tym, że z 15 osób, do których należy od kilkunastu do kilkudziesięciu kont, dokonywało jakiejś bardzo zaciekłej takiej kampanii dezinformacyjnej wymierzonej we mnie w mediach. Kim, kto tymi farmami troli steruje, jakie są motywy, po co oni to robią, to nie wiem. ale jakoś niespecjalnie się tym przejmuję. Wydaje mi się, że to jest part of the job. Aha, jeszcze chcę wam coś powiedzieć. Zauważyłem tak, że im bardziej we mnie tłuką i próbują mi zaszkodzić, to im bardziej, tym bardziej mi pomagają. Mam na myśli tu szeroki obóz ludzi mi nieżyczliwych i nieprzychylnych. Okej. Okay. Co pan sądzi o możliwej relokacji wojsk amerykańskich między innymi do Polski, z Niemiec i Hiszpanii? Podobno administracja Trumpa rozważa taki ruch. Nie chcę się w to wierzyć. No jest taka olbrzymia infrastruktura amerykańska zbudowana, w tym Ramstein. Oczywiście, no można, kaprys Trumpa, wszystko może skutkować również przerzuceniem tych wojsk. Nie byłoby to dla nas dobre. Po prostu niech zwiększy się ilość żołnierzy w Polsce. To jest dobra część, to byłoby super. Ale jeżeli z innych krajów Europy Amerykanie się wycofają, no to Europa jako taka będzie słabsza. Teraz wyobraźcie sobie, nie ma wojsk amerykańskich w Niemczech, są w Polsce, odpukać wybucha wojna. No przecież musimy mieć zaplecze, tak? Amerykanie muszą lądować w Ramstein czy w innych miejscach w Niemczech, a potem stamtąd nam przekazywać jakiś sprzęt. Oczywiście mówię o hipotetycznym scenariuszu, bo ja tak na dobrą sprawę w to nie wierzę. Ale w związku z tym niech już Trump nie rozrabia, niech powiększa ilość żołnierzy w Polsce jak chce, ale niech nie zmniejsza w innych krajach Europy, bo to nie jest taka, wiecie, kto głębiej wejdzie, my czy Niemcy, nie? Dajcie spokój, no. Tu jest rozgrywka Europa Trumpa, nie jakieś nasze tutaj lokalne wojenki, no. A w ogóle idea taka, że Polska może zastąpić Niemcy, największe mocarstwo kontynentalne, w amerykańskim jakimś tam długosiężnym planowaniu strategicznym. Bardzo naiwne, bardzo naiwne jest taki pogląd. Czy Izrael zaatakuje Turcję, Grzegorz? Chodzą takie słuchy. Z gościem w niedzielę o 18 będę więcej na ten temat mówił. Które z państw europejskich pomoże Turcji? Będzie odcinek o tym temacie w... O, pozdrowienia z Łasku. No proszę, pod Łodzią, gdzie wiadomo, co się znajduje. Także o Turcji będziemy rozmawiali w niedzielę. Czy obiło się panu uszy, że podjęcie oficera pokładowego z Iranu było raczej nieudaną próbą wydobycia uranu? Nie tylko się obiło, ale słyszałem to we własnym programie. Albert Świdziński o tym rozmawiał. Mówił szeroko 2 dni temu. Proszę obejrzeć ten odcinek. Staż Zdrojewski. Czy myśli pan, że Trumpinio może być szantażowany? Myślę, że nie, ale z drugiej strony kto wie. W którym roku obstawia pan koniec wojny Rosja-Ukraina? Obstawiać nie będę, ale chciałbym, żeby się skończyła w kwietniu 2026. Czyli Polska jest słabsza od Niemiec? Pyta pan Romi Remonty. No to rozumiem, że to jest pytanie retoryczne, tak? Niech pan sobie pisze PKB Polski, PKB Niemiec. Demograficzny potencjał. O, miałem propozycję ochraniać tę młodzież izraelską. Podziękowałem grzecznie, pisze Pajczon. Proszę napisać coś więcej. Wiem, że pan jest żołnierzem. Czy Albert Świdziński w środowej rozmowie z panem, wypowiadając się krytycznie o polskich propagatorów czołgów, kogo miał na myśli, pan pyta? Nie wiem, no nie padły żadne nazwiska. Grześ Mały, wow, ale wsparcie, bardzo, bardzo, bardzo panu dziękuję. Bardzo panu dziękuję, panu Grzesiowi Małemu, bardzo dziękuję panu Primo ze Stanów Zjednoczonych, który nas wsparł, bardzo dziękuję Ewa Cole. Naprawdę dzięki państwa wsparciu, czy to na Patronite, czy na YouTubie, czy tutaj możemy ciągnąć dalej ten wózek. Dobra, kończymy, drodzy państwo, bo o 8 kolejny odcinek. Gdzie na skali Metallica 1, Iron Maiden 10 jest Rammstein? Minus 30. Nie. Pytanie, kto jest większym świrem? To już nie będziemy, tak? Pozdrowienia z Hagi. Z niecierpliwością oczekujemy tutaj Bibiego. Haga, piękne miasto. Naprawdę byłem parę razy w Holandii. Zakochany jestem w holenderskim porządku, architekturze, a mniej w kuchni i klimacie. No ale Haga mi się strasznie podobała, strasznie. I poprawcie mnie, Delft, prawda, jest pod Hagą. Cudowne też takie miasteczko, mini Amsterdam. jak macie czasami taką ochotę na krótki city break, to zamiast do Amsterdamu jedźcie do Hagi i okolic. Bajka po prostu. Drodzy Państwo, live'a historii realnej w piątek, 10 kwietnia, uważam za zamkniętego. Jeżeli coś się wydarzy, jutro zrobimy. Jeżeli wydarzeń będzie troszkę mniej, to odsapniemy sobie jutro i zbierzemy wszystko w live'ie niedzielnym, bo wtedy będą już pewnie znane jakieś wstępne wyniki rozmów pokojowych między Amerykanami a Irańczykami w Pakistanie. Teraz tak, dzisiaj o godzinie 20 opowiem Wam o tym, co widziałem w Smoleńsku, kiedy byłem tam jako dziennikarz w dniu katastrofy smoleńskiej, katastrofy polskiego samolotu z prezydentem na pokładzie Tupolewa. Myślę, że będzie to zaskakujący, trochę nietypowy temat, odpoczniemy sobie od Iranu i odcinek jakby nie było historyczny. Dużo ciekawych tam dokumentów i fajnych rzeczy z epoki Wam pokażę. To już 16 lat minęło, pewnie jest całe pokolenie widzów historii realnej, które w ogóle nie pamięta w ogóle tego wydarzenia albo było małymi dziećmi wtedy, także bardzo polecam. W niedzielę odcinek o 18, no a w poniedziałek profesor Guralczyk i Węgry plus geopolityka Chiny, Iran. Ciekawy czas w historii realnej się zapowiada. Cały czas, jak widzicie, mam dużo powera do tego, co robię. Sprawia mi dużą frajdę robienie tego kanału, dlatego że widzę, że to ma sens po Waszych komentarzach, po ilości widzów, którzy oglądają live'y i odcinki. Także bądźcie z nami dalej, bo dzięki Wam historia realna może działać. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Bardzo dziękuję pani Wiolce, Welmonice, naszej administratorce, która niestrudzenie dba o kulturę osobistą na czacie. Pozdrowienia dla patronów i widzów. Do zobaczenia dzisiaj o godzinie 20.